Na początek mam kilka slajdów. Poproszę najpierw od tematu Duch Święty w symbolach. Rozumiecie, że to jest kontynuacja tego, o czym mówię przez ostatnie tygodnie, a może nawet już miesiące. Chcę powiedzieć tak, że nam nie jest łatwo zrozumieć osobę Ducha Świętego. Nam nie jest łatwo zrozumieć drugiego człowieka, którego widzimy, który mówi tym samym językiem, co my. A zrozumieć Ducha Świętego, zrozumieć, kim On jest i zrozumieć Jego działanie jest jeszcze o wiele, wiele bardziej trudno. Bóg próbuje nam przybliżyć siebie i przybliżyć Ducha Świętego. Bo nikt tak dobrze jak On nie wie, że my potrzebujemy poznać Ducha Świętego po to, żeby nasze życie współgrało z Nim. Więc między innymi posłużył się w Piśmie Świętym symboliką, obrazem. Obrazem czegoś, co znamy tutaj na ziemi. Tak? Bo Duch Święty nie ma żadnego odpowiednika na ziemi. Więc Bóg posłużył się wieloma obrazami, wieloma symbolami i poprzez to, kiedy my zastanawiamy się nad tymi symbolami w sposób taki poważny, możemy lepiej poznać Ducha Świętego, lepiej Go zrozumieć. Więc dzisiaj chciałbym wam przedstawić najpierw tak w skrócie symbole, którymi Bóg się posłużył, aby Ducha Świętego nam przybliżyć. Pozwólcie, że niech one się tutaj pojawią. Pierwszy symbol to jest wiatr. Jana 3,8. My w naszym tłumaczeniu mamy wiatr wieje dokąd chce. Tam w tekście oryginalnym słowo wiatr jest słowo pneuma użyte. Równie można to przetłumaczyć duch wieje dokąd chce. Bo wiatr i duch to jest jedno słowo. Wiatr, duch wieje dokąd chce i szum jego słyszysz, ale nie wiesz skąd przychodzi, dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Nie wiem, czy zapamiętacie. Pierwszy symbol, wiatr. Drugi, ogień. Ogień. Dzieje apostolskie, rozdział 2, wersety 3 i 4. Moment zesłania Ducha Świętego. I ukazały im się języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, usiadły na każdym z nich i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. Języki z ognia powiązane z Duchem Świętym. Ogień, Duch Święty ze sobą złączone. Trzeci symbol, o to jest taki bardzo potrzebny dzisiaj. Woda, Jana 7 rozdział, wersety 37-39. A w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli, albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. Połączenie osoby Ducha Świętego z wodą żywą. Jasne, bardzo klarowne połączenie. Kolejny symbol, olej. Izaja 61 rozdział, werset 1. Duch Wszechmocnego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Nie dam rady dalej, muszę się napić. Posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie. Namaszczenie połączone z Duchem Wszechmocnego Pana. Namaścił mnie, Duch Wszechmocnego Pana namaścił mnie. Analogia połączenia. Kolejny znany nam symbol, gołębica, Mateusz 3,16. A gdy Jezus został ochrzczony, wtedy wystąpił z wody i otworzyły się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, który stąpił w postaci gołębicy i spoczął na nim. A więc w widzialny sposób Duch Święty w postaci gołębicy spoczął na naszym Panu, Zbawicielu Chrystusie. I kolejny jeszcze jeden symbol, pieczęć, Efezjan 1,13. W nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego i uwierzyliście w Niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, pieczęć. Zapamiętacie? Powtórzycie? Jak było na początku? Olej, gołębica. I co, i wiemy już wszystko na temat Ducha Świętego? To takie proste, nauczyć się sześciu symboli, wykuć, zaliczyć. Gdyby to, drodzy, było takie proste, że możemy sobie przyswoić symbole, gdzieś włożyć je do naszej głowy i już będziemy wiedzieć wszystko na temat osoby Ducha Świętego. To nie tak. Chcę wam powiedzieć, że cieszę się, że dzisiaj jest tak gorąco. Nawet myślę, że trochę jest za mało gorąco. Nasze wargi jeszcze nie są spieczone. Nasze plecy nie są zlane potem całkowicie. Po naszej twarzy jeszcze nie spływają krople potu. Jest całkiem przyzwoicie. Gdyby było całkowicie gorąco, gdybyśmy wyłączyli wszystkie wentylatory, zamknęli wszystkie okna, zamknęli się tu na 4 godziny, to po 4 godzinach byśmy mogli lepiej zrozumieć, kim jest Duch Święty. Jest całkiem dobrze. Wręcz komfortowo jest. Więc tak bardzo się cieszyłem, że dzisiaj jest tak gorąco. Bo może przez to doświadczenie zrozumiemy coś więcej z osoby Ducha Świętego. Kim on naprawdę jest. Ja mam tu komfortowo, mam wodę. Widzieliście? Mam wiatrak. Pomaga mi to bardzo. Pomaga mi to. Może nam pomoże zrozumieć, kim jest Duch Święty. Zapamiętacie? Jak nam tak dobrze słońce przypali, przypiecze nas i później nagle przychodzi Duch Święty do naszego życia, to właśnie pod tymi symbolami możemy zrozumieć lepiej Jego działanie. Pierwsze, Ruach HaKodesh, Duch Święty, greckie pneuma, duch, wiatr, tchnienie. Podchodzę do wentylatora i tak mi dobrze. Tak wieje na mnie ten wiatr. Tak mnie ochładza. I my możemy w ten sposób myśleć o Duchu Świętym. Nie myślcie w ten sposób o nim. Duch Święty nie jest po to, żeby nam zrobić dobrze. Żeby nas ochłodzić, żeby nam się koszula nie przyklejała. Jeżeli Pismo Święte używa stwierdzenia Ruach HaKodesh, Duch Święty, gdy mówi o Bożym tchnieniu, to przede wszystkim ma na myśli tchnienie, które przynosi życie. Nie chłodzi nas, żeby nam dobrze było. Bo współczesny świat, i boję się, że Kościół po części sprowadził życie z Bogiem do przyjemności. Że ma być komfortowo. Że ma być wygodnie, że ma chłodzić, że ma wietrzyk wiać. Że ma być klimatyzacja. No jak jest gorąco, to by się przydała. Ale nie o to chodzi w ogóle w działaniu Ducha Świętego. To są rzeczy zupełnie techniczne, które my sobie możemy życie jak gdyby ułatwiać. Ale jeżeli mówimy o tchnieniu Bożym, o wietrze Bożym, to kiedy Pan Bóg ukształtował człowieka i człowiek był zbiorem atomów, leżał na ziemi martwy. I może dobrze wyglądał, bo Pan Bóg go stworzył, ale był absolutnie, całkowicie martwy. To Pan Bóg nie włączył wiatraczka, żeby mu lepiej tam było. Tylko Pan Bóg tchnął w niego ducha życia, dech życia. Ruach. I co się stało z człowiekiem? Stanął, zaczął żyć. Kiedy prorok Ezechiel widział dolinę suchych kości, kiedy była dolina suchych kości, kiedy kości leżały obok siebie, te kości się pozłączały, to dalej nie było w nich życia. I wtedy przyszedł tchnienie Boże, duch Boży, dech Boży. I kości co zrobiły? Ożyły, zaczęły żyć. A więc bracia i siostry, kiedy my po pierwsze myślimy jak o Duchu Świętym, jako o Bożym wietrze, Bożym tchnieniu, to musimy spostrzegać to w kategoriach przynoszenia życia. Kiedy przychodzi Duch Boży do nas, to my zaczynamy żyć. Kiedy przychodzi Duch Boży do zgromadzenia, to nie po to, żebyśmy nagle mieli jakieś fajne, dobre, takie przyjemne przeżycia. Tylko Duch Święty przychodzi po to, żeby nam dać życie wewnętrzne, duchowe, odrodzić nas wewnątrz, albo coś przemienić w nas, tchnąć i ożywić to, co martwe. Jeżeli ktoś jest, kto nie zna Boga, nie doświadczył nowego narodzenia, to Duch Święty przychodzi, by go urodzić na nowo, dać mu nowe życie. A jeżeli ktoś z nas zboczył z drogi i znów się gdzieś zaplątał, to Duch Boży przychodzi po to, żeby go ożywić na nowo dla spraw Bożych i dla Królestwa Bożego. Taka jest jego rola, takie jest jego dzieło. Po to przychodzi Święty Boży Duch. I też bardzo ważna rzecz, Pan Jezus to użył z takim stwierdzeniem Ewangelia Jana, 6 rozdział, 63 werset. Pan Jezus powiedział tak, Duch ożywia, ciało nic nie pomaga. Słowa, które powiedziałem do was, są duchem i życiem. Istnieje ścisłe powiązanie pomiędzy słowem i duchem. Słowa, które do was mówię, są duchem i życiem. Co to oznacza? To oznacza, że kiedy jest głoszone Słowo Boże, kiedy jest mówione Słowo Boże, to do tego Bożego Słowa przychodzi Duch Święty i sprawia w nas ożywienie. Łączy Duch Święty, łączy się ze Słowem i przynosi życie człowiekowi. Dlatego Ewangelia była głoszona, połączona z Duchem, dawała życie tym, którzy słuchali. Bracia i siostry, te sprawy są zupełnie i ściśle są powiązane. Duch i Słowo działają razem. A więc pierwsze znaczenie Bożego powiewu, Bożego wiatru to jest to, że Boży wiatr przynosi życie, Boże tchnienie przynosi życie. A w drugą stronę mówiąc, nie będzie tego życia, gdy nie będzie tego Bożego powiewu, gdy nie będzie Bożego wiatru, życia nie będzie. Co będzie? Wszystko inne będzie, ale życia nie będzie. A jak nie będzie życia, to wszystko inne nie ma żadnego znaczenia. Powiedzcie mi, co człowiekowi po domu, pieniądzach, nawet po tym najbogatszym, co im po tym, kiedy są martwi? Życie jest absolutnie sprawą najważniejszą. I człowiek za życie oddałby wszystko. A życie duchowe jest jeszcze ważniejsze. Dlatego Duch Święty po pierwsze przynosi życie. Co dalej? Co dalej? Dacie radę dzisiaj? Co? Czy was upał? Jak powiedziałem, nie jest jeszcze tak źle. Jeszcze wargi nasze nie są spieczone. Jeszcze nie jest tak źle. Gdyby Pan Jezus może wygłaszał to kazanie, to poczekałby, jak będzie bardziej gorąco. Że on był mistrzem nauczania sytuacyjnego. On był mistrzem. On poczekał na taką okoliczność, kiedy uczniowie zapamiętali tą lekcję na długo. Nie mówił im czegoś w nieodpowiednim czasie. Więc po pierwsze, Duch Święty to żywcze tchnienie. Ale jest jeszcze inna rola Ducha Świętego. Gdy ten wiatr tak wieje, to gdzie ten wiatr mnie próbuje przesunąć? Na kazalnicę. W tą stronę mnie próbuje przesunąć, tak? Czyli wiatr ducha daje życie, ale wiatr ducha też człowieka kierunkuje, tak? Zgadzacie się? Możemy iść pod wiatr, możemy iść obok, a możemy płynąć, iść z wiatrem. Najlepiej to chyba widać na morzu, na jeziorze, żaglówki. Czekają na wiatr. Drugą rolą Ducha Świętego jako wiatru Bożego tchnienia jest kierować naszym życiem. Popychać nasze życie w właściwym kierunku. Ale czy tak łatwo jest znaleźć ten Boży powiew, ten kierunek Bożego wiatru? My jako ludzie przecież mamy własną wolę, mamy własne możliwości, mamy własny rozum. Możemy w naszym życiu całkowicie kierować się tym potencjałem, który Bóg dał nam w stworzeniu i możemy się sobie nawet całkiem nieźle radzić. Sobie radzić w życiu. A gdzieś między tym wszystkim jest ten zefirek, tak? Jest ten Boży wiatr, ten Boży powiew, który chciałby nas skierować w właściwą stronę. I posłużę się przykładem wielkiego proroka Eliasza. To wielki Boży mąż, wielki Boży prorok, którego Bóg używał, który czynił znaki, cuda. I w pewnym momencie Eliasz się przyłamał. Służył i się przyłamał tym, co widział w Izraelu. I był tak przyłamany, że powiedział: Boże, to nie ma sensu. To nie ma sensu. I Bóg mu powiedział wtedy: Eliaszu, spotkam się z tobą na Synaju, na górze Synaj. To tylko 40 dni drogi piechotą, ale żeby było, żebyś o niczym innym nie myślał, to nie będziesz w tym czasie jadł. Tak czasami Bóg mówi. I Eliasz 40 dni wędrował, doszedł do góry Synaj, wszedł na górę Synaj i czekał na Boga. Bo Bóg miał do niego sprawę, chciał mu Bóg coś powiedzieć. Obserwował, co się dzieje i pewnego dnia zauważył, że co jest? Wielka burza, grzmoty. To jest Pierwsza Królewska, rozdział 19. Najpierw był wicher. Ogromna wichura się zerwała. Po górach wiatr, nie wiem, hulał. I tam jest powiedziane, że w tym wichrze nie było Pana. Dalej drugie doświadczenie, jakie miał Eliasz, trzęsienie ziemi. Ziemia się zatrzęsła, góry się zachwiały. Pomyślmy, jakie to musiało być trzęsienie ziemi, że się góra zachwiała. I tam jest powiedziane w Piśmie Świętym, że w tym trzęsieniu ziemi nie było Pana. I później mamy trzecie doświadczenie, ogień. Nie wiem, czy to były władowania, pioruny, mówiąc kolokwialnie, biły. Ogień z nieba spadał. Eliasz był cały przerażony i w tym ogniu nie było Pana. No i Eliasz mógł powiedzieć: no Boże, w takich wielkich zjawiskach, doświadczeniach nie ma Ciebie. I czytamy wtedy: a po ogniu cichy, łagodny powiew. A po ogniu cichy, łagodny powiew, gdy go Eliasz usłyszał cichy, łagodny powiew. Mógł nie usłyszeć po ogniu, trzęsieniu ziemi, po burzy, po wichrze. Mógł nie usłyszeć cichego, łagodnego powiewu. Gdy go Eliasz usłyszał, zakrył płaszczem swoją twarz, wyszedł i stanął u wejścia do pieczary, a wtedy doszedł do głos: co tu robisz, Eliaszu? A on odpowiedział: gorliwie stawałem w obronie Pana, Boga zastępów, gdyż synowie izraelscy porzucili przymierze z Tobą, Twoje ołtarze poburzyli, a Twoich proroków wybili mieczem. Pozostałem tylko ja sam, lecz i tak nastają na moje życie, aby mi je odebrać. A Pan rzekł do niego: idź, udaj się w drogę powrotną na pustynię damasceńską, a gdy tam dojdziesz, namaścisz Hazaela na króla nad Aramem, Jehu syna Nimsiego namaścisz na króla nad Izraelem, Elizeusza zaś syna Szafata z Abel-Mehola namaścisz na proroka na twoje miejsce. Przeanalizujmy. Ogromne zjawiska, potężne zjawiska. Eliasz był poruszony tymi zjawiskami i podsumowanie: w nich nie było Pana. Później pojawia się cichy, łagodny powiew i Eliasz, Boży prorok, wyłapał ten powiew. wychwycił ten powiew, stanął przed Bogiem i wtedy Bóg do niego przemówił. Kiedy my mówimy o wietrze Ducha Świętego, właśnie mówimy o tym powiewie i ważne jest, żebyśmy ten powiew potrafili wyłapać. Gdzie dzisiaj wieje Duch Święty? Bo on nie przyjdzie w takim burzy, trzęsieniu ziemi, tylko Duch Święty często przyjdzie do naszego życia właśnie w takim powiewie. I kiedy przyglądam się historii mojego życia, kiedy przyglądam się, jak Bóg mnie kierował, jak próbował mnie ten wiatr Ducha Świętego skierować we właściwą drogę, to nigdy to nie było coś takiego, że Bóg mnie stawiał pod ścianą i wyciągał palec i mówił: słuchaj, Sochacki, tam dzisiaj masz iść. To nigdy tak nie było. To zawsze był ten cichy powiew, ten łagodny powiew i ode mnie zależało, czy ja, jak Eliasz, usłyszę ten powiew. Czy on gdzieś dotknie się mojego wnętrza i odbiorę w moim sercu, że to Pan do mnie mówi i Pan mnie gdzieś próbuje pokierować wiatrem Ducha Świętego. W każdej chwili, mając wolną wolę, mogłem się temu sprzeciwić. Mając wolną wolę, mogłem zejść z tej drogi. Mogłem tego nie posłuchać. Mogłem dalej podążać za swoim planem i swoim rozumem. Ale cel tego wiatru Ducha Świętego jest po to, żeby nas właściwie pokierować. A teraz zadanie dla was. Eliasz otrzymał 3 polecenia. W tym wietrze Bóg stanął i dał mu 3 polecenia. Czy wiecie, ile Eliasz wykonał tych poleceń? Nie wiemy, tak? Albo wiemy. Z tych 3 poleceń Eliasz wykonał tylko 1. A 2 pozostałe zrobił już jego następca Elizeusz. To jest kolejna informacja dla nas, że nawet kiedy jest powiew Ducha Świętego, przychodzi Boże kierownictwo, Boże Słowo, to możemy zrobić tylko część. Zawsze człowiek, który jest obdarzony wolną wolą, może się sprzeciwić temu, co robi Bóg, co mówi Bóg. Trzeba być lekkim, żeby się unosić na tym wietrze. Trzeba być złamanym, żeby się dać pokierować. Nie może człowiek być hardy i stawiać się przeciwko temu. Jego wnętrze nie może być zbuntowane, bo wnętrze zbuntowane będzie się sprzeciwiać temu, co mówi Bóg. Nam się tak wydaje, nie wiem, myśmy chyba przyjęli takie założenie, że to, co nam będzie do nas mówił Bóg, co nas, w jaką stronę nas będzie kierował, to będzie dla nas zawsze takie przyjemne, no łatwe, dobrze nam będzie to zrobić. Drodzy, Bóg czasami stawiał przed człowiekiem takie wyzwania, że dzisiaj się łapiemy za głowę i mówimy: Boże, czy to naprawdę Ty? Dokładnie tak jest dzisiaj. Bracia i siostry, zrozummy Ducha Świętego. Dzisiaj Bóg stawia przed nami bardzo często tak potężne wyzwania. Tak potężne wyzwania stawia przed nami i chce nas pokierować właśnie w tamtą stronę, bo tylko tam dokona się coś ważnego w naszym życiu. Gdy tak rozmyślam o decyzjach przed Bogiem, nie wiem, analizuję moje życie, wracam się do tyłu w historii, Kiedy byłem gotowy podjąć te Boże wyzwania, kiedy ten wiatr Ducha Świętego popychał mnie, kierował mnie właściwą stronę, to wiecie, zawsze to było związane z decyzją. Zawsze trzeba było podjąć jakąś decyzję. I to nie jest tak, że te decyzje przychodzą łatwo. Te decyzje nieraz przychodzą, są okupione czymś bardzo trudnym. Generalnie, nie wiem, zauważam, że my nie lubimy zmian, my nie chcemy zmian. My nie lubimy żadnych decyzji, które by w jakiś sposób wpływały czy zmieniały porządek rzeczy, który jest w naszym życiu. Nie lubimy decyzji, które by zmieniały stan rzeczy. Wolelibyśmy, żeby było to status quo zachowane, żeby było tak, jak jest dobrze, nie zmieniajmy tego. A nieraz przychodzi Duch Święty i stawia nas przed decyzją. Zmiany. Ale my nie chcemy tych zmian. Naprawdę jej nie chcemy. Jest dobrze. Natomiast mogę tutaj moimi się przemyśleniami z wami dzielić. O wiele łatwiej nam jest podjąć decyzję, gdy ktoś dotknie naszych emocji. Och, jak ktoś poruszy nas, to my jesteśmy gotowi od razu wszystkim po prostu. Cie? Jak ktoś nas gdzieś tam wewnątrz zrani, skrzywdzi, całe życie chodzimy do pracy, 10 lat, narzekamy na tą pracę, narzekamy na tą robotę, że mało nam płacą, dużo od nas wymagają, zwolniłbym się, ale no nie zwalniam się przez 10 lat, tkwię w tym. I nagle przychodzi ktoś i nas tak dotknął do żywego i my od razu piszemy wypowiedzenie i zanosimy. Wewnętrzne dotknięcie gdzieś tam naszego stanu, naszej psychiki. Poruszenie nas negatywne. Ale jednak Duch Święty tak nie działa. Duch Święty nas będzie popychał wiatrem i stawiał nas przed decyzją. I ta decyzja będzie w naszej kompetencji. To od nas będzie zależeć, czy pójdziemy w tą stronę, w jaką Duch Święty nas popycha. Jak powiedziałem, przez to, że nie lubimy decyzji, myślimy, jutro ją podejmiemy, a jutro myślimy, że jutro ją podejmiemy, a jutro myślimy, że jutro ją podejmiemy, tak ją przesuwamy. Często tkwimy przez miesiące i przez lata w jednym stanie. A właśnie trzeba ten wiatr cichy, łagodny wiatr Ducha Świętego próbować rozeznać, rozpoznać i w tą stronę skierować się. Tak, żeby też troszeczkę to przybliżyć, ja też jakoś tak łapię teraz w moim życiu ten wiatr ducha i stoję przed różnymi decyzjami. I tak przebieram nogami, bo nie wiem, co mam zrobić. To nie są łatwe rzeczy. Jest dobrze, niech tak będzie. Ale człowiek gdzieś tam czuje, że jest jakiś powiew i ten powiew próbuje gdzieś mnie skierować, ale kolejne są już wydeptane. Ścieżki są wydeptane, kolejne są utorowane. Tak się dobrze jedzie, wiem, gdzie jadę, dokąd zajadę i kiedy zajadę. A tu wiatr Ducha Świętego próbuje pokierować naszym życiem. Nie wiem, czy mam o ogniu mówić dzisiaj. Ogień to nie wiem, czy dzisiaj jest adekwatne do tego, żeby coś o ogniu mówić, żebyśmy nie zostali za bardzo może rozpaleni, ale myślę, że to jest ważna myśl. Ogień. Pierwszy symbol wiatr, drugi symbol ogień. Na ogniu może skończę. Z czym wam się kojarzy ogień? Pożarem, tak? Z czym jeszcze? Pożar jest to biblijne. Z czym się ogień wam kojarzy? Co się dzieje, jak się pali? Ciepło jest, gorąco jest. To jeszcze nie jest tak gorąco, jeszcze się nie pali. Ciepło, jest jasno. Co jeszcze jest? Tutaj Ela mówi, że spala. Czy ogień czegoś nie niszczy? Czy ogień czegoś nie niszczy? Czy jak się zapali ogień, to nie jest coś takiego, że ogień spala i coś niszczy? Dlaczego my myślimy w kategoriach, że Duch Święty to jest ogień, który co robi? Buduje? Przeszedł ogień i zbudował. Może popatrzmy w tych kategoriach, że ogień to raczej coś niszczy. I kiedy czytamy Pismo Święte, to Bóg mówi tak, oczyściłeś nas w czym? W ogniu. Oczyściłeś nas w ogniu, jak się czyści srebro. Oczyściłeś nas w ogniu. I teraz popatrzmy w tych kategoriach na ogień Ducha Świętego, że kiedy przychodzi ogień Ducha Świętego, to ten ogień, kiedy się zapala w naszym życiu, to po pierwsze ten ogień coś niszczy w naszym życiu. Coś spala w naszym życiu. Coś wypala w nas. Ogień Ducha Świętego przede wszystkim wypala w nas to, co się Bogu nie poddaje, co nie jest z Niego w nas. Jak powiedziałem, znów to troszeczkę może koliduje z takim wyobrażeniem Ducha Świętego, który jest po to, żeby nam robić tylko przyjemność. Ten ogień przychodzi po to, żeby coś spalić w naszym życiu, by na tych popiołach powstało coś naprawdę wartościowego i cennego. A więc ogień Ducha Świętego po pierwsze nas spala, wypala. Przychodzi i słuchajcie, nie wiem, czy macie coś takiego, że dziwicie się, dlaczego tak piecze, dlaczego tak boli. Dlaczego w moim chrześcijańskim życiu są takie sytuacje, że tak bardzo się gotuje we mnie? Popatrzmy na to w innych kategoriach, że może Duch Święty coś rozpala w naszym życiu, bo potrzebujemy z czegoś być wypaleni, oczyszczeni. I nieraz zdarza się tak, że patrząc z tej pozycji, z mojej pozycji, widzę, że ktoś przeżywa doświadczenie w życiu, że ma jakieś kłopoty i sobie myślę tak, no chciałbym jakoś temu bratu, temu siostrze ulżyć, coś mu, nie wiem, pomóc w życiu, bo on przeżywa taki ogień wielki i zaczynam się modlić o to i to może być teraz szokiem, co wam powiem. A Duch Święty mówi, zostaw ją. Zostaw go. To jest mój ogień. To jest mój ogień do życia tego człowieka. On przestanie się palić wtedy, kiedy wypali to, co jest do wypalenia. Powinniśmy się, bracia, siostry, o siebie modlić wtedy, w jakiś sposób duchowo sobie pomagać, ale Boży ogień nie ustanie, dopóki nie wypali tego, co jest do wypalenia. Może to być dla nas, nie wiem, trudna prawda, ale takie jest działanie Ducha Świętego. Ogień przychodzi, aby nas wypalić i po drugie, ogień Ducha Świętego przychodzi, aby nas rozpalić. Wypalić i rozpalić. Rozpalić w gorliwości, nie ustawając, płomienni duchem, rozgrzani duchem, Panu służcie. A do Efezu przybył pewien Żyd imieniem Apolos, rodem z Aleksandrii, mąż wymowny, biegły w pismach. Był on obeznany z drogą pańską, a pałając duchem przemawiał i nauczał wiernie tego, co się odnosi do Jezusa, chociaż znał tylko chrzest Jana. I drugą rzeczą, jaką powoduje Duch Święty, to jest rozpala człowieka. Wypala i rozpala. Ale ważną dla mnie myślą byłoby to, żeby wam dzisiaj pokazać, że te rzeczy są absolutnie równoległe. Absolutnie ze sobą połączone i powiązane. Kiedy przyjdzie Duch Święty jako ogień do twojego życia, to będzie i wypalenie, i rozpalenie. Razem. Nie możemy przyjąć jednej sfery, czy jednego obszaru działania Ducha Świętego, a o innych powiedzieć, Panie, ale tu mnie nie dotykaj, to zostaw mi w spokoju, tu mnie zostaw. Nie, to działa razem, naraz. Ja wiem, że my jako ludzie próbujemy sobie tak życie układać, no może nie wszyscy, ale gdzieś w nas jest to takie myślenie, że chcielibyśmy sobie wszystko ułatwiać i na przykład chcielibyśmy się nie napracować, a dużo zarobić. To jest takie, wiecie, ludzkie. Chcielibyśmy się nie uczyć, a mieć wykształcenie. Chcielibyśmy odnieść w życiu sukces, ale zbytnio się nie poświęcić temu. Gdzieś tu w naszym myśleniu ktoś nam też próbuje to powiedzieć, że tak można, że to jest dobre, że tak trzeba. Ale jeżeli przeniesiemy te rzeczy później na duchowe życie, to my byśmy chcieli być tak, pełni Ducha Świętego, mieć dary Ducha Świętego, być przez Boga używanym. Chcielibyśmy, aby Bóg przez nas czynił znaki i cuda, ale żeby to przyszło bez modlitwy, bez postu, żeby to przyszło bez czytania Słowa Bożego, żeby to przyszło bez zmiany naszego życia. O, żeby nam to Bóg tak z łaski włożył, dał, a my sobie to weźmiemy. Połączmy pewne rzeczy. Połączmy, że działanie Ducha Świętego jako ognia jest takie, że Duch Święty przychodzi, wypala i rozpala równolegle, naraz. Tak samo jest z tymi Bożymi przejawami. Jeżeli mamy doświadczać jednych rzeczy, to też musimy przyjąć to, że Bóg będzie z nami pracował i będzie robił tamte rzeczy. I dopiero będzie nas całościowo przesuwał do przodu. Całościowo nas przesuwa, jako ludzi. Posuwa nas w Bożym kierunku i w Bożą stronę. Więc tak podsumowując, bracia i siostry, może tak to powiem kategorycznie. Nie będziemy mieli przebudzenia bez oczyszczenia. Nie będziemy mieli. No tego Bóg nie może nam zagwarantować. To tak jakbyśmy wyrwali Ducha Świętego, powiedzieli, Duchu Święty, my chcemy mieć tylko tą sferę w naszym życiu. Duchu Święty, my chcemy mieć tylko to, żeby dary duchowe się w naszym życiu objawiały. Ale żebyś nas wypalił, to raczej nas zostaw w spokoju, Boże. Nie ma takiego czegoś, to idzie równolegle, to jest pakiet. To jest razem. Jak powiedziałem, nasza wola w tym wszystkim współdziała. No jeszcze może 5 minut dacie rady, będę mówił o wodzie, więc się trochę napiję. Woda. Woda, dobra jest woda. Woda, do czego jest woda potrzebna? W ogóle do życia jest potrzebna, tak? Do życia jest potrzebna. We wtorek przyszedłem do kaplicy. Nasza siostra, która podlewa naszą palmę z tyłu, widzicie tą palmę tam, jeszcze zielona jest, wyjechała. I ona tą palmę utrzymuje przy życiu, bo w każdą niedzielę po nabożeństwie przynosi 2 butelki wody i wlewa do palmy. Ale wyjechała na urlop, nie ma jej. Przychodzę we wtorek do kaplicy i widzę, patrzę na tą palmę, taka mniej zielona. Mało tego, widzę, że jest taka zeschnięta. Myślałem sobie, no tak, zanim siostra przyjedzie, to trzeba będzie palmę usunąć. Wziąłem 2 butelki wody, wlałem palmie 2 butelki wody i mam nadzieję, że trochę ożyła, dzisiaj trzeba też ją podlać. Myślę, że każdy z nas te obrazy rozumie. Bez Ducha Świętego umrzemy. To, że nas ożywcze tchnienie ożywiło w momencie nowego narodzenia, to jest faktem duchowym. Duchowe tchnienie, dech życia, Boży dech życia nas ożywił, ale woda życia nas utrzymuje przy życiu. Ja rozumiem tak, że chrześcijaństwo naturalne, czyli chrześcijaństwo, w którym Duch Święty nie działa w życiu człowieka, nie ma przyszłości. Ono musi się skończyć. To wtedy, kiedy Duch Święty jest żywą wodą w naszym życiu, to nasze duchowe życie jest utrzymywane, podtrzymywane. A żeby jeszcze uwypuklić te obrazy, to pamiętacie, do czego jest porównane chrześcijańskie życie? Jakie mamy obrazy? Jeden z obrazów to jest jaki? W zeszłą niedzielę mieliśmy. To był bieg. To jest dobre, tak dzisiaj sobie kilometr przebiec. Chrześcijańskie życie to bieg. To wyobraźmy sobie bieg w takich warunkach bez wody. Więc chrześcijańskie życie to bieg, a nieraz jest porównanie, że chrześcijańskie życie to droga pustynna. I znowu wyobraźmy sobie drogę pustynną bez wody. Jak gdyby te obrazy nam wyraźnie mówią, że to jest nierealne, niemożliwe, niewykonalne. Człowiek musi być zanurzony, połączony z osobą Ducha Świętego. Bo tylko wtedy woda życia przepływa przez niego i to życie podtrzymuje. I zmierzam powoli do końca. Jak mówię, że zmierzam do końca, to zmierzam do końca, nie martwcie się. Bo niektórzy mówią, że zmierzają do końca i bądź gotowy na następne 30 minut. Zmierzam do końca. W tych symbolach Bóg nam mówi, że Duch Święty daje nam życie. W tych symbolach Bóg mówi, że Duch Święty oczyszcza nasze życie, rozpala nasze życie. I w tych symbolach Bóg nam mówi, że Duch Święty utrzymuje nasze życie i kieruje naszym życiem. Można powiedzieć, całkowita powinna być zależność człowieka od tego. Całkowita. Jeżeli Duch Święty nam daje życie, jeżeli Duch Święty podtrzymuje życie, jeżeli Duch Święty nas wypala i rozpala i kieruje, to można powiedzieć, że nasza zależność od Niego powinna być absolutna. Co mamy, jak tego nie mamy, to postańmy z drugiej strony. Co będziemy mieli z drugiej strony? Będziemy mieli naturalne życie, duszewne życie, nasze decyzje, nasze poczucie świętości, nasze poczucie sprawiedliwości. Będziemy mieli to, co jest produktem naszego wewnętrznego człowieka, nawet dobrze nastawionego do Boga. ale nie będzie to to, co jest, co płynie z góry, co płynie przez Ducha Świętego. I kończąc, wezwanie apostoła Pawła było jednoznaczne. Nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, czy w którym jest rozwiązłość, ale bądźcie pełni, czy napełniajcie się Duchem, a dosłownie pozwólcie się napełniać Duchowi. I tym chcę skończyć, do tego chcę teraz was wezwać, abyśmy stanęli przed Bogiem. Czy usłyszymy ten cichy wiatr, ten cichy powiew? Zapraszam, stańcie. Halleluja, czy usłyszymy? Czy potrzebne nam jest trzęsienie ziemi? Czy potrzebne nam jest burza? Czy potrzebne nam jest wichura? Czy usłyszymy Ducha Świętego w Jego powiewie? Halleluja, Panie. To przed Tobą dziś jesteśmy, Panie.